Czarne podniebienie. Zaprasza Jarosław Polak.
Cześć. Dzisiaj będzie trochę o podejściu do nauczania. Pies w trakcie szkolenia jest naszym uczniem, a dla mnie największą wadą szkoły zawsze było to, że wszystkich uczniów, niezależnie od tego, czy ktoś lubi słuchać, czy czytać, czym się interesuje, czy skupia się na długo, czy na krótko, przeciska się przez jedną prasę, jedną formę zajęć i zdobywania wiedzy. Dlatego zawsze lubiłem się uczyć, ale nie lubiłem szkoły i jeżeli komuś kiedyś przydała się w życiu matematyka, to go pozdrawiam, ale kleszcze i matematyka mogłyby nie istnieć. Najgorsze jest to, że przenosimy to podejście na szkolenie psów. Dlaczego 90% wiedzy z internetu jest bezwartościowa? No bo na pytanie, jak nauczyć psa nie ciągnąć na smyczy, które dostaje kilka razy w tygodniu, nie ma dobrej odpowiedzi. To zależy, jaki pies, co już potrafi, jak reaguje na presję na smyczy, jak sprawny manualnie jest właściciel. Tych czynników jest oczywiście dużo więcej i po zapoznaniu się z nimi i sprawdzeniu na żywym psie, jak reaguje na różne rzeczy, można zaproponować jakieś podejście i konkretne ćwiczenia, które trzeba jeszcze dobrze wykonać. To są takie pytania z gatunku, jak poderwać dziewczynę. No na psa oczywiście, ale jedną na mopsika, a drugą na amstafa. I szukanie takich uniwersalnych odpowiedzi prowadzi do frustracji, bo człowiek próbuje jednej rzeczy, drugiej, trzeciej i one nie działają. Dlatego mam dla Ciebie dzisiaj taki prosty test osobowości, który polega tak naprawdę na zaznaczeniu na czterech skalach, gdzie Twoim zdaniem znajduje się Twój pies i są to takie składniki osobowości psa, które mają największy wpływ na jego późniejsze szkolenie i podejście do nauki. Pierwsza sprawa to zastanowienie się, czy Twój pies jest zależny od Ciebie, czy niezależny. Będę tu umawiał skrajności, bo na nich najlepiej widać, ale oczywiście Twój pies może się znajdować gdzieś po środku albo delikatnie wychylony w jedną stronę. Zależny pies generalnie chodzi za Tobą jak smród za gaciami. Jeżeli coś się wydarzy, szuka u Ciebie pomocy, wpadnie mu piłeczka pod wersalkę, patrzy na Ciebie, zamiast próbować ją wyciągnąć samemu. Takiego psa możesz spuścić ze smyczy i on po prostu będzie szedł za Tobą, ale nie dlatego, że jest tak świetnie wyszkolony, tylko po prostu on chce być w stadzie, chce być z Tobą. Czuje się wtedy dużo pewniej i dużo lepiej. Pies niezależny też Cię bardzo lubi i cieszy się, że jesteś, ale bez Ciebie też jest fajnie. Relacja z takim psem jest trochę inna, bo on jest przekonany, że świetnie bez Ciebie sobie poradzi. I generalnie często ma rację, bo prawdopodobnie w jego życiu wcześniej już to sprawdził. Takie psy niekoniecznie musiały się gdzieś błąkać po ulicach i same polować na jedzenie, ale żyły nie z człowiekiem, a obok człowieka, to znaczy mieszkały u kogoś w domu, dostawały jeść, ale na tym te interakcje się kończyły. Człowiek niczego ich nie nauczył i one nie mają takiego nawyku, że mogą czegoś wartościowego od człowieka się dowiedzieć. Można to oczywiście zmienić, ale jest to bardzo frustrujące dla człowieka na początkowym etapie, bo taki pies w trudnych sytuacjach w ogóle nie zwraca na niego uwagi. Próbuje sobie sam poradzić albo agresją, albo ucieczką i człowiek jest zazwyczaj wtedy tylko kamieniem na końcu smyczy, który mu to utrudnia. Jak się różni szkolenie takich psów? U psa bardzo zależnego w skrajnych wypadkach pojawi się jakaś forma lęku separacyjnego. Będę chciał cały czas budować jego pewność siebie i pokazywać mu, że fajnie, że jest ze mną związany, ale jest na tyle super psem, że poradzi sobie też beze mnie. Niezależnego psa będę bardzo kontrolował i będę go przekonywał cały czas, że wszystkie fajne rzeczy w jego życiu, poszukiwanie jedzenia, bieganie, to co sprawia mi przyjemność, wychodzi ode mnie i pojawia się dopiero wtedy, kiedy on ze mną współpracuje. Drugie pytanie to, czy pies jest raczej unikający, czy szukający? Zastanawiam się tutaj nad jego podejściem do życia. Czy jest typem nastawionym na szukanie i zdobywanie coraz to nowych rzeczy, czy raczej unika niebezpieczeństw i woli być ostrożny na wszelki wypadek, żeby unikać problemów. Psa szukającego z reguły w ogóle nie trzeba zachęcać do treningów, on jest zawsze chętny i gotowy. Czasem nawet trzeba go trochę hamować, bo on tak się nie może doczekać tego, co będziecie robić, że na wszelki wypadek robi wszystko naraz już teraz. A psa unikającego trzeba dużo bardziej zachęcać i motywować do działania. Na takiego psiaka też będę mógł nałożyć dużo mniejszą presję, bo jak za bardzo mu powiem, że coś zrobił źle, to on stwierdzi, że ma to w dupie i skoro tak, to on nie chce tych nagród. Dużo ważniejsze jest dla niego unikanie potencjalnych nieprzyjemności niż zdobywanie fajnych rzeczy. I jeżeli chodzi o sport, to pies szukający będzie dużo lepszy, bo on ma ten naturalny drive, tą naturalną chęć, żeby robić rzeczy. Natomiast w codziennym życiu pies unikający, jeżeli to nie jest jakaś skrajna forma, nie będzie wkładał ryj w każdą dziurę w ziemi, nie musi się przywitać z każdym psem, może to być dużo wygodniejsze. Trzeci ważny temat to poziom energii u psa. I tutaj trener zawsze musi dostosować się do ucznia. Najbardziej dramatyczne połączenie jest wtedy, kiedy pies z bardzo wysokim poziomem energii trafi w ręce typowego flegmatyka. Nie wiem, dla kogo to doświadczenie jest bardziej frustrujące, ale taki pies nie jest w stanie skoncentrować się na człowieku, bo on na niego patrzy, nic się nie dzieje, pies interesuje się czymś innym, 3 razy i człowiek dopiero wyciąga kliker. Taki pies chce też robić rzeczy, biegać, lubi jak coś się dzieje, a jego pan marzy tylko o tym, żeby mieć święty spokój. Z drugiej strony, jeżeli mam psa o bardzo niskim poziomie energii i zacznę wokół niego skakać, klikać, no to on na mnie popatrzy, jakby był naćpany i w ogóle nie będzie chciał w to wejść, bo to po prostu nie jest jego flow. Czasami ludzie o spokojnym trybie życia biorą sobie specjalnie bardzo energicznego psa, żeby trochę ich rozruszał. Tak samo jak kupują sobie karnet na siłownię, żeby ich rozruszał, no ale zwykle to tak nie działa. W szkoleniu, jeżeli chcemy mieć dobre rezultaty, najczęściej po prostu musimy dostosować swój poziom energii do psa. 4. kwestia to pytanie, czy nasz pies jest miękki czy twardy. Przede wszystkim w odniesieniu do człowieka, bo podczas szkolenia to będzie najważniejsze. I patrzę, jak pies reaguje na różne sygnały, czy trzeba do niego mówić delikatnie, czy raczej głośno i wyraźnie. Są psy, na które krzywo spojrzysz, bo może masz zeza i one się tym bardzo przejmą. A taki klasyczny przykład gruboskórnego psa to jest bulldog, którego możesz klepać, jakbyś trzepał dywan i on się będzie z tym świetnie czuł. Zawsze się staram mówić do psa najsubtelniej jak się da, ale tak, żeby na to reagował. I patrzę na przykład na sygnał braku nagrody. Chcę, żeby pies przestał robić to, co robi, ale żeby nie zamknął się w sobie i pytał, co robimy w takim razie innego. Tylko, że dla każdego psa ten poziom to będzie coś zupełnie innego. Odpowiednie dobranie komunikatów sprawi tutaj, że będziesz mówić do psa faktycznie to, co chcesz mu powiedzieć i unikniesz sytuacji, w której mówiłeś psu, że chodziło ci o coś innego, a on się rozłoży na ziemi z błaganiem, żebyś go nie zabijał. Zwłaszcza, że dużo ludzi ma taki jarmarczny albo wojskowy wręcz sposób komunikacji i dla części psów to jest po prostu za dużo. Oczywiście te składniki osobowości mogą mieć podłoże w genach albo w życiu, jakie pies miał wcześniej. Tak samo jak to, co nas spotyka, wpływa na to, jakimi ludźmi jesteśmy. Pies, który był bity, będzie zupełnie inaczej reagował na pewne sygnały ze strony człowieka. Tak samo psiak, który przez bardzo długi czas musiał sobie radzić sam. Ale jeżeli usiądziesz nad kartką papieru i zastanowisz się, jaki jest twój pies w różnych aspektach, to po pierwsze może dojdziesz do jakichś ciekawych wniosków, wtedy napisz do mnie, a po drugie będziesz mógł dobrać sposób pracy i komunikacji, który jest skrojony pod twojego psa, a nie opiera się na twoich nawykach, przekonaniach, tym jak działasz naturalnie. Wystarczy narysować sobie na kartce papieru 4 skale. Zależny, niezależny, unikający, szukający, wysoki, niski poziom energii i twardy, miękki. Na fanpage'u na Facebooku wrzuciłem też infografikę, gdzie jest to ładnie rozrysowane. Możecie usiąść ze swoim psem i się wspólnie zastanowić. To wszystko na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.